Dobry wieczór Państwu. Acid Drinkers Polish Blood. Proszę Państwa, a ja witam wszystkich na audycji wieczornej, która dzisiaj będzie Question and Answers i mam parę ciekawych pytań. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, że chyba to jakoś tam leci, prawda? No tak mi się przynajmniej wydaje, że chyba nie jest głucho i chyba szumy zostały zdjęte, bo dzisiaj był Krzysztof i zdjął mi szumy, proszę Państwa. Także udaje się, że także chyba jakoś mnie lepiej słychać, prawda? No proszę jakiś feedback, proszę Państwa, bo sam nie wiem, ja siebie słyszę też inaczej niż Państwo mnie przez tą audycję, przez radio. Okej, dzisiaj też będzie dalsza część eksperymentu, bo ktoś na Facebooku powiedział, że chce zadać mi pytanie na żywo, więc ja wyślę mu ten link i ten feedback przez stronę. Ciekaw jeszcze, czy przez stronę Clean Feed, ale nie sądzę, żeby to zadziałało. Więc jeżeli jest pan Adrian, to ja mu teraz to wysyłam, a sami zaraz będziemy rozmawiać, zobaczymy, czy to wyjdzie. Czy to wyjdzie. No, ale nie widzę go na Facebooku, więc nie wiem, jak ja to mam wysłać. No ale cóż, wyślę, zobaczymy. Może się odezwie. Na razie to porozmawiamy sobie o czymś innym. Nie widzę tutaj nikogo, więc chyba nie ma po prostu tego pana. No zobaczymy, może się zaraz pojawi. Trochę ze studni było lepiej. No tak mi ustawili właśnie, też mi się tak wydaje właśnie troszeczkę, no ale coś tutaj było, bo Krzysiek jakoś tak zdjął, ustawił, żeby tych szumów nie było. Ja zresztą zaraz jakoś to jeszcze, proszę Państwa, poprawię, więc proszę wybaczyć, ale ja to muszę się w końcu do tego, sam tego nauczyć. No bo to nie było, nie wiem... Ale nie mam zapakowanego nosa. Mam normalny nos. No dobrze, zaraz zobaczymy. Podamy trochę. Zaraz zobaczymy. Dołożymy trochę. O, teraz chyba jest mniej zapakowany, prawda? Prawda? A jak jest teraz? Nie no, teraz mi się też nie podoba. Tu jakieś przełożenia. Widzicie Państwo? Tak się tym robi. No dobrze, dodaliśmy trochę tych jasnych tonów i chyba już jest lepiej, prawda? Ale szumów nie ma. Szumów nie ma, no to fajnie. Okej. To chyba teraz już jest lepiej, już chyba nie jest jak w studni, prawda? No, bardzo dobrze. Widzicie Państwo, no, na żywo trzeba niestety robić takie eksperymenty. No. Dobrze. Dalej on jest troszeczkę, tylko widzicie Państwo, no po prostu to jest sytuacja taka, że tutaj to, powtarzam, to nie jest wygłuszone, mi chodziło o zdjęcie tych szumów, jeżeli nie ma szumów, to bardzo dobrze, ale chyba już mnie lepiej słychać. Okej. Ponieważ jak widzę, że ten pan, który chciał mi zadać pytanie na żywo się w ogóle chyba się nie zgłosi do mnie zresztą, bo, no ale poczekam, no, czekam jeszcze, no to zaczniemy od paru innych rzeczy. Tu jest bardzo ciekawa, ciekawa właśnie rzecz, bo ciekawe pytanie trochę takie historyczne dotyczące Rudolfa Hessa mi pan jest, gdzie pan jest, pan PJ Stone mi zadał, historyczne może trochę na oderwaniu od spraw bieżących. Jak pan ocenia sytuację lotu Rudolfa Hessa do Wielkiej Brytanii i ciąg dalszej historii, czy w szpandał umarł sobowtór, czy to typowa gra wywiadów, czy doszkodziło zupełnie coś innego niż na pozór w sposób oczywisty się wydaje. Proszę Państwa, to jest też ciekawa historia, ale ja odpowiem na to pytanie pytaniem. Czy ktoś z Państwa wyobraża sobie, proces Adolfa Hitlera? Ktoś z Państwa sobie wyobraża proces Adolfa Hitlera? Bo ja sobie po prostu nie wyobrażam. I chyba nikt sobie nie wyobraża. Czy Rudolf Hess był psychicznie chory, czy nie był psychicznie chory? Oczywiście miał trochę odchyłki, tak mówiąc to dzisiaj, mówiąc to dzisiejszym językiem. I poleciał do tej Anglii, on zresztą uważał, że powinna być krucjata przeciwko Rosjanom wszystkich narodów germańskich, w tym przede pod wodzem Führera, czyli Adolfa Hitlera. To znaczy pana, to i uważał zresztą Brytyjczyków za Germanów, za Aryjczyków. I być może to rzeczywiście był taki powód, bo stosując brzytwę Okhama, nie z nikim to nie konsultował, z jednej strony. Z drugiej zaś strony jego rodzinie nie spadł włos z głowy. Tak więc to też świadczy o tym, że Hitler mógł troszeczkę się spodziewać czegoś takiego. Może to była ostatnia próba. Problem się zrobił w 1945 roku. Hess przeżył, Hess był tam aresztowany. Hess był tam aresztowany, prawda, i Hess całe życie spędził później w Spandau. Pytanie jest bardzo proste. Dlaczego? Odpowiedź też jest prosta. On zeznał to, co miał zeznać, właściwie nic nie zeznał na procesie norymberskim i bano się w ogóle, że Hess coś powie, a powiedziałby o dogadywaniu się Adolfa Hitlera z Francją, Anglikami, z koncernami amerykańskimi, o dogadywaniu się z Rosjanami. I być może wyszłoby na to, że tak naprawdę to oprócz Adolfa Hitlera i Niemców w II wojnie światowej całemu tymu okrucieństwu winni są także i alianci. A tego chcieli uniknąć. Czy Hess popełnił samobójstwo? Hess planował po wyjściu z więzienia, i to się zdarzyło na chwilę właściwie przed wyjściem z więzienia, planował udzielenie wywiadu. Przypuszczam, że niektóre stwierdzenia i niektóre rzeczy, które mógłby Hess powiedzieć, trochę by zakłóciły przekaz na temat II wojny światowej i na temat dojścia Hitlera do władzy i tego, co się działo również w czasie II wojny światowej. Między innymi może o tym, że Anglicy wiedzieli o Holokauście i Amerykanie wiedzieli o Holokauście i o Katyniu. Może, nie wiem. I to na pewno nie uczesiliby się również Rosjanie z tego wszystkiego. A jak wiadomo, byli, jak wiemy, to Rosjanie wyzwolili całą Europę od faszyzmu, prawda? Amerykanie i Anglicy walczyli o demokrację, z Francuzami szczególnie. No i Hess mógłby temu zaprzeczyć, całą tą narrację mógłby zakłócić. Może o to chodziło w tym wszystkim. Nie wiem. Nie potrafię Państwu tego tak dokładnie odpowiedzieć i nie odpowiem w tej chwili, bo Hess nie żyje. Historia jest... Hess nie żyje, proszę Państwa. Historia jest zamknięta. Co on dalej powie? Co byłoby dalej? No szkoda. No na siebie to szkoda, bo w jakiś sposób... Hess był zresztą cały czas kontrolowany i utrzymany w tej izolacji. Przypuszczam, że te wszystkie mocarstwa się dogadały. To też mógł być, my zdaje się też również nie wiemy wszystkiego, co było mówione w Jałcie. Być może w Jałcie mówiono o wielu innych rzeczach. Ciekawe, jaka była kondycja psychiczna Hessa pod koniec swojego życia. Nie wiem, Hess miał dostęp do prasy, do wszystkiego pod koniec. To był po prostu starym człowiekiem. Może to spowodowało, może nie chciał żyć w świecie, który już był zupełnie inny, którego nie znał. Nie wiem po prostu. Nie wiem. Natomiast to jest dyskusja tylko teoretyczna i może być dyskusją tylko teoretyczną, bo przecież nikt z nas nie siedział w umyśle Hessa. Ale ja tak na przykład mi marzę się taka książka, nawet mam taki zarys sobie książki w mózgopisie na temat procesu Adolfa Hitlera. Adolf Hitler przeżył wojnę, nie popełnił samobójstwa i staje przed Norymbergą. No i proszę zobaczyć. Jeżeli by do takiego procesu doszło, to mogłoby to zmienić troszeczkę również układy polityczne na świecie po II wojnie światowej, a przede wszystkim wkurzyć parę narodów naokoło. Może. I znaczy, może. No. Pewnie tak by było. Za tym ja uważam, że jakby Hitler przeżył, zostałby natychmiast zabity zarówno przez Rosjan, jak i przez Amerykanów. Naprawdę. Nie było w interesie mocarstw zachodnich i aliantów, by powodować coś takiego, by doprowadzać do tego procesu i mówić o tych rzeczach. Oni tą wojnę wygrali. To nie jest obrona oczywiście ani Niemców, ani Adolfa Hitlera, tylko pokazuje, że taka postać jak on nie działa w próżni i nie mogła działać w próżni, proszę Państwa. I w tej próżni nie działa, i w tej próżni prawdopodobnie nie działała. Przepraszam, ja się jeszcze tym bawię troszeczkę, bo mi się nagle zrobiło trochę za grubo. O, nie lubię tak bardzo grubo mówić. O, może tak będzie lepiej. I to jest to, co my też powinniśmy, ucząc historii, dążyć do wyjaśnienia pewnych rzeczy, pewnych praw, my również jako Polacy. Ciężko by byłoby wtedy zarzucić wielu ludziom, ciężko by było wielu ludziom zostać bohaterami, tak mi się wydaje. Nie wiem, dlaczego pozwolili żyć Hessowi. Może dlatego, że cały czas za jego pomocą chcieli identyfikować jakiś tam SS-manów i tak dalej. O tym nie wiemy w ogóle. W ogóle nie wiemy, co się działo z Hessem. Tak prawdę mówiąc, to najbardziej chyba tajemniczą postacią w ogóle z tego wszystkiego jest Hess. I nawet w filmach o nim wszystko kończy się właściwie na tych słynnych zdjęciach z Norymbergi, gdzie on się nudził po prostu. I potem jest cisza. Wiemy o Szperze, wiemy o Göringu, o różnych innych historiach, o różnych innych rzeczach, dokładnie mamy zbawy, a tutaj jest koniec, lody do Anglii, złamał sobie nogę, trochę to jest zawsze śmiesznie przedstawiane w filmie angielskim Hitler, Hitler, Diabelski krąg Hitlera, chyba tak to się nazywa, to jest Hitler Cycle of Evil. W takim serialu Hess jest właściwie przedstawiony, doleciał do Anglii jako wariat, który w ogóle jakieś garnki na wodę dawał specjalnie, żeby się leczyć. Nawiedzony, w końcu wyleciał tam też gdzie złamał nogę, niby chciał, niby to, traktują go jako wariata i koniec. Tylko, że jeżeli to byłby rzeczywiście wariat, proszę Państwa, jeżeli to był rzeczywiście wariat, to nie dostałby dożywocia. On przecież, Hess, nie był odpowiedzialny, tak prawdę mówiąc. On był tylko od początku członkiem NSDAP, fanatycznie zapatrzonym w Adolfa Hitlera, ale on nie był autorem żadnych z tych zbrodni, której dokonali Niemcy, bo on nie miał takiej funkcji po prostu. PJ Stone, może to faktycznie był sobowtórnie legał. Może, nie wiem, ale chociaż ja osobiście wątpię, to musiał być Rudolf Hess, moim zdaniem. To nie przesadzajmy z tymi sobowtórami. A propos nielegałów, to wszyscy Państwo wiecie, że jak tutaj w TVP, zdaje się, była pani sierżant Karolina Siemann, która pracowała w Komendzie Miejskiej Policji na... Gdzie to było? W Kołobrzegu. Prawda? A potem była pani podinspektor Alicja Śledziona, rzecznik prasowy zachodniopomorskiej policji, proszę Państwa. A to wszystko, żeby było śmiesznie, zaraz Państwu powiem, to jest to ta sama osoba po prostu. I w różnych stacjach z różnymi nazwiskami. Notabene Kołobrzeg nie ma komendy miejskiej policji, tylko ma powiatową komendę policji, więc też nie rozumiem, czy oni jakieś nielegałów tam mają, podają. Tu chodziło o to, o jakiś tam wywiad oczywiście broniący policji i tak dalej. To też a propos nielegałów, proszę Państwa, no to mamy nielegałów w telewizorni. Żebyście widzieli, bo pani Karolina jest, jak ona się nazywała? Pani Karolina albo pani Alicja Zimany Śledziona przenosi się szybko z komendy powiatowej jednej, drugiej i tak dalej. No to ciekawe i ciekawy awans, bo bardzo szybki awans w przeciągu pół godziny. Prawda? Awans sierżanta na podinspektora, nawet nie wiem, czy to samo. Okej, proszę Państwa, awanturę mamy o szczepionki i koronawirusa. Kanclerz Austrii i premier Danii pojechali do Izraela w sprawie szczepionki. Unia Europejska jest wściekła. Do Polski nie przyszła AstraZeneca i znowu jest i wszyscy są wściekli. I wszyscy są również wściekli, bo jak to nie będzie tej szczepionki? Czyli widać jedną wielką awanturę i troszeczkę to się wszystko rozwala, proszę Państwa, im cały ten misterny plan, bo to wbije również w jedność Unii Europejskiej. Die Welt pisze, że podróż kanclerza Austrii Sebastiana Kurza i premiera Danii Mette Frederiksen wstrząsa solidarnością Europy. No, a z drugiej zaś strony coraz więcej przychodzi informacji o tak zwanych NOP-ach, czyli o szczepionkach, czyli o tych wszystkich ubocznych skutkach szczepionki. Ja teraz otrzymałem informację, że od takiej jednej znajomej, że ktoś, kto dostał dwie fazy szczepionki, dwie te części szczepionki, zachorował na COVID-a, czyli ten COVID jest jakby, czyli ten COVID po prostu jest tak, jakby się ten COVID, proszę Państwa, nam, jakby się ten COVID namnażał i żeby jakby oni nam zaszczepiali tego COVID-a. Jednocześnie tą sytuację z Sebastianem, z kanclerzem Austrii, premierem Danii, z wizytą w Izraelu, ja bym połączył jeszcze z jedną rzeczą. Otóż nie wiem, czy Państwo wiecie, że dzisiaj obiegła prasę, i to prasą zachodnią, również informacja, że w trybie przyspieszonym Unia Europejska pracuje nad zatwierdzeniem szczepionki Sputnik ileś tam rosyjskiej. Czyli przypuszczam, że oprócz Fajteksa, znaczy Pfizera i Biontexa, będziemy mieli również szczepionkę rosyjską. I takie działanie właśnie tutaj Danii i Austrii trochę tymi interesami zagmatwało. A przypomnę również, że to się dzieje również w momencie, kiedy ktoś, że to może się tak skończyć, że wszyscy zostaniemy zaszczepieni rosyjską szczepionką, która uzyska szybki atest. Nie wiem, dlaczego nie ma AstraZeneki i dlaczego w ogóle te szczepionki nie dochodzą i dlaczego to tak wygląda. Tego nie wiem, ale zdaje się, że te rządy się troszeczkę przeliczyły. Wszystkie rządy się przeliczyły. Notabene, pani Ania L., szczepionki konserwują COVID-a. Zgadza się, konserwują COVID-a. Tu miałem też parę ciekawych pytań. Jedno z pytań pana Mariana Wilka było pod mapościem moim. Kiedy rewolucja i obalenie tak zwanego rządu polskojęzycznego? Panie Marianie, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. To wszystko zależy od państwa. Jeżeli państwo chcą głosować na kolejną mutację, nie koronawirusa tym bardziej, ale kolejną mutację karuzeli, no to głosujcie kolejną mutację karuzeli. Tu mam jeszcze jedno ciekawe pytanie. Ja tutaj będę... Zaraz, bo tutaj dostałem... ono przeszło na Twitterze. Co sądzę o domniemanym łapówkarzu z CBA? Jak służby bronią się przed takimi ananasami? Pan Piotr Tomicki mnie pytał, ja się przedstawię, więc powtarzam to na Twitterze, dość mi prowadzi Twittera radia. Chodzi o to, że tam jest jeden z pracowników, starszych pracowników od początku CBA, którego złapano na łapówkach i wymuszaniu jakichś różnych tam historiach. Proszę Państwa, jak się służby bronią? Generalnie służby się bronią poprzez pewnego rodzaju badanie tak zwanego integrity, czyli tak zwanych ludzi na samym początku, później przez okresowe kontrole tych ludzi. Ale ja chcę przypomnieć i panu Piotrowi Tomińskiemu, jeżeli mnie słucha, przypomnieć, że nie należy mnie pytać, ponieważ z mocy ustawy, panie Piotrze, z mocy ustawy ja jestem bandytą, mordercą, złodziejem i wszystkim czym najgorsze, za co zabrano mi emeryturę. Nie mam prawa, przez to, że pracowałem 7 lat w Służbie Bezpieczeństwa i w Departamencie Pierwszym, ja nie mam prawa, proszę Państwa, pracować w CBA. Do CBA, a ten człowiek został przyjęty w pierwszym rzucie, przyjęci zostali specjalnie dobrani patrioci. Więc to są specjalnie, więc to jest specjalnie dobrany patriota. I on jako taki jest poza wszelkim podejrzeniem. A że znowu się stało coś, że z kolejny z tych wielkich dobranych patriotów wyciąga państwowe pieniądze, no trudno. Mógłby wyciągać inne pieniądze. Mógłby brać od ruskich, od Niemców, od Amerykanów, ale on jest patriotą i tylko bierze polskie pieniądze. Właśnie. Tak jak u Bułhakowa, brałem, uczciwie przyznaję, brałem, to Nikanor Ikanowicz Bosy, pamiętacie? Brałem, ale uczciwie, nasze, radzieckie po prostu. I tak samo ten patriota, więc panie Piotrze, proszę mnie nie pytać o to, bo ja nie mam prawa, ja zostałem ustawowo pozbawiony czci, honoru i wszystkiego, w związku z czym to ja jestem tym łapownikiem, bandytą, złodziejem i za to zabrano mi emeryturę. Ten pan jest uczciwym, wspaniałym patriotą namaszczonym przez pana, jak się ten człowiek nazywa, nawet mi nazwisko już nie chcę przejść, przez pana Kamińskiego i tego drugiego swojego wspaniałego zastępcę w okularach, od całowania się z innymi facetami, proszę Państwa. Oni są uczciwi, oni są patriotami. Ja nie. i mnie podobni jak nie. Więc to jest taka odpowiedź. A teoretycznie te służby, to wszystko polega na tym, na badaniu. Na początku trzeba po prostu człowieka dokładnie prześwietlić, zrobić badania psychologiczne, a nie poznajomości, a później jest okresowa kontrola, przynajmniej w tego typu służbie, przynajmniej raz do roku powinna być kontrola odpowiedniego wariografu i to wariografu dopasowanego do rodzaju pracy danego człowieka, żeby to wyszło. No więc widzicie. Także i tyle tylko panu mogę powiedzieć, plus oczywiście różnego rodzaju kontrole wewnętrzne i myśmy byli tak sprawdzani i to było zarówno sprawdzane zarówno wtedy, jak ja pracowałem w Departamencie Pierwszym, czy później w kontrwywiadzie w UOP-ie, to jeszcze było. No ale ponieważ CBA jest cream de la cream i największym agentem, który powinien być pracownikiem operacyjnym, jest pracownik operacyjny o imieniu Tomek, który powinien być wzorem również dla takich jak ja. Na szczęście nie jest, ja już chyba nie jestem aż tak głupi po prostu, także mam nadzieję. Więc widzicie państwo. I tyle mogę panu odpowiedzieć. Na pewno pan nie jest zadowolony, prawda? Okej. Tu mam jeszcze jakiś komentarz do czegoś tam, żeby skomentować, co ja miałem skomentować. Aha, chodzi o to, pani Justyna Socha opublikowała, że szykuje się druga Norymberga. Rzeczywiście, jest amerykańsko-niemiecki prawnik Reinhard Fuhrmilch, który ściga osoby odpowiedzialne za skandal COVID-19 ukartowany przez forum w Davos. I zdaje się, że podobne działania podejmują również inni ludzie z innych krajów, również i lekarze, w tym Robert F. Kennedy czy Angelo Giordani z Włoch. Także jest prawnikiem. No i on wygrał z Volkswagenem w sprawie sfałszowania katalizatorów i z innymi rzeczami. Jest dość znany prawnikiem tutaj w Niemczech. I chodzi o to, że oni chcą złożyć po prostu do Komisji Europejskiej czy do sądu w Europie, jak pani Justyna tutaj pisze, chcą złożyć zawiadomienie o przestępstwie i po prostu przesłuchać około, jak oni piszą, komunikat z 15 lutego. Oni domagają się przesłuchania około 100 naukowców, lekarzy, ekonomistów i prawników o międzynarodowej renomie, które odbyły się, prawda, przez Berlińską Komisję Śledczą w sprawie COVID-19. Wykazano dotychczas prawdopodobieństwem bliskiej pewności, że skandal COVID-19 nigdy nie był problemem zdrowotnym. Chodziło raczej o umocnienie nielegalnej władzy. Nielegalnej, ponieważ uzyskano ją metodami przestępczymi skorumpowanej kliki z Davos. Poprzez transfer majątku ludzi na jej członków, niszczące m.in. małe i średnie przedsiębiorstwa. Platformy takie jak Amazon, Google, Uber i TP mogły w ten sposób zawłaszczyć swój udział w rynku i bogactwa. Zobaczymy, czy to jest ten pozew zbiorowy, ma jakiekolwiek szanse. Można się do niego dopisać i tak dalej. Oczywiście jest to walka prawna. Ja osobiście uważam i ktoś mnie prosił o komentarz, więc mówię tutaj, pani Aleksandra mnie prosiła o komentarz, więc ja uważam, że to nic nie da, proszę państwa. Zgadza się, że jest w tym coś takiego, coś z tego, co mówią ci prawnicy, ale ja cały czas uważam, ponieważ dzisiaj mija rok od pierwszego stwierdzonego w Polsce przypadku. Przypominam, że już w listopadzie 2019 roku, a także już w lutym i w marcu, na samym początku, mówiłem wyraźnie o czymś, co się nazywa wyzwalacz. To nie chodzi o moją książkę. No. Nie chodzi o moją książkę oczywiście, tylko o czymś, co o pewnego rodzaju zasianiu w nas swoistego bioagenta genetycznego, który będzie nam w jakiś sposób osłabiał, a oczywiście, że będzie przede wszystkim działał na płuca i drogi oddechowe, bo to jest najłatwiej w człowieku zniszczyć, tym bardziej, że wszyscy w Europie jesteśmy, mieszkając w dużych miastach, jesteśmy troszeczkę podtruci, prawda? No właśnie. Także nie sądzę, proszę państwa, naprawdę nie sądzę, żeby to cokolwiek wyszło, ponieważ ci ludzie są takie głupi. Notabene, nie wiem, czy czytaliście ostatnio pomysł Billa Gatesa do tak zwanych cybernetycznych komarów, czyli zmodyfikowanych genetycznie komarów, które przy wgryzieniu będą wstrzykiwać szczepionkę na COVID. To jest autentyczny pomysł Billa Gatesa, on z tym wyszedł na dość poważnym forum. Nie wiem, może już coś takiego robią, chociaż to zresztą ta rzeczywistość zaczyna już być bardziej science fiction. No. Może nie dać nic pozew, pan Roman Poremski, ale obudzić uśpionych ludzi, którzy wierzą w COVID. No właśnie, panie Romanie, to kwestia nie jest kwestia wiary bądź braku wiary w COVID, bo w tej chwili jesteśmy zarzucani informacjami o braku miejsc w szpitalach i tych innych bzdurach, prawda? Ale jesteśmy, zaraz jest tutaj pan Adrian, no ja chciałem pana zaprosić, a pan tutaj mi prowadzi transmisję na żywo, proszę zobaczyć, czy on mnie prowadzi, ja chciałem zadać na żywo pytanie, wysłałem panu link. O, widzicie, to tak jest, jeżeli, już, zaraz zobaczymy, proszę wybaczyć, zaraz zobaczymy, ja zobaczę, co prowadzi. Aha, nie wiem, co prowadzi, nic nie prowadzi pan Adrian. To razie się na niego patrzę. No dobra. Zaraz jak pan jest na tym, to proszę na clean feed wejść. Proszę mnie posłuchać. Wejść na clean feed. Ja się jeszcze raz z panem skonektuję i pan mi zada to pytanie. Po prostu. I pan mi zada to pytanie. Sam ciekaw jestem, czy to zadziała. Czy to zadziała po prostu. O. Poszedł. I zaraz wrzucę panu na privie. Na privie wrzucę panu link, który powinien mi pan w tej chwili wrzucić. O. Jak pan naciśnie na ten link, wejdzie na clean feed, no to wtedy zobaczymy, czy się połączymy. O. Ja już panu to wysyłam. Proszę tylko to odebrać z Messengera i wtedy możemy działać. Okej, i wracając do tego wszystkiego, proszę wybaczyć, ale ja się sam uczę tego radia. Ja się sam uczę tego radia, tutaj też jeszcze mamy parę ciekawych pomysłów, które możemy zrobić. Bill Gates jest chory psychicznie, Dario Larson. Nie, Bill Gates ma dużo pieniędzy. Oni myślą inaczej troszeczkę o ludziach. Tak, to jest pani jego wariactwo. To jest wariactwo, przede wszystkim to jest moim zdaniem niemożliwe. Niemożliwe. No ja szukam ten klifit, żebyśmy się wszyscy usłyszeli. O, jest pan Adrian. No jest pan. To proszę udostępnić mikrofon i udostępnić w ten, i jakiś, nie wiem, no mikrofon, prędzej, żeby pan mógł mi powiedzieć, ja pana w ogóle nie słyszę. No ja pana nie słyszę po prostu. No właśnie, już profesor, musi pan tu uzupełnić mi mikrofon, bo wiem, że pan się ze mną połączył, no. Musi pan udostępnić po prostu mikrofon. Tu jest takie coś, co udostępnia. Mnie słychać, jak mówię, bo ja mówię przez ten swój mikser. I pan musi mi tutaj mikrofon po prostu, ok? No. Więc nie wiem dlaczego. Dobrze, niech leci. No już. Jest. Jestem połączony. O, jestem połączony, a kod mi wrzeszczy. No, kod mi wrzeszczy. No. Okej, okay. Nie wiem, może to się uda, może się nie uda. Proszę Państwa, zobaczymy, bo to jak widzicie, różne rzeczy się dzieją. To doktor Filmi zbiera dowody. Tak, zbiera dowody. No. Niestety. Zadziwia mnie pan bezgraniczną i mnie pomysłowością, to nie ja jestem pomyślony. Panie Piotrze, co pan sądzi o systemach opartych na BSD? Ostatnio dostawałem podatek tych systemów, na ataki wypadły jak to już bardzo dobrze. Linuxy były. Wiecie państwo, ale to nie atakuje się Linuxy. Tak na dobrą sprawę, Alikwando, nie lituje, atakuje się przeglądarki. Przeglądarki wszędzie są te same. I nakładki. Ja nie wiem, ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś zdobędzie jakieś hasło, dojście i tak dalej. Oczywiście, że Linuxy są lepiej zabezpieczone. I tak samo jak Macintosh, to przed wieloma rzeczami. No, no dzień dobry, panie Adrianie. Słyszy mnie pan? Mikrofon musi pan uruchomić. Nie słyszę pana w ogóle. Naprawdę nie słyszę pana w ogóle. No. Nie jestem w stanie pana usłyszeć, więc musi pan jest tutaj tego, tylko pan, nie wiem dlaczego, w czymś musi pan, w jakichś swoich ustawieniach mikrofon. No. No dobrze, to może ja, bo ja jestem tutaj, jednak mnie słychać, prawda? No właśnie. Dobra, przestańmy, nie da się, to może mi pan zada to pytanie, to może mi pan zada to pytanie tutaj na czacie albo jakoś tak to. Pogadamy sobie później, bo to trzeba jednak rozpracować. Okej. Co jeszcze tutaj mamy na razie? Aha, Teksas i Mississippi znoszą wszelkie nakazy covidowe. Tak mówią w wolnych mediach. Czyżby początek rozpadu USA, pan Alojzy? Panie Alojzy, nie, to nie jest początek rozpadu. Poza tym one nie znoszą wszelkich nakazów covidowych, tylko tam mają Stany dość dużo autonomię i prawdopodobnie nie wszędzie, tak jak i w landach niemieckich, nie wszędzie jest tak samo. I to chyba tylko o to chodzi, ale nie mówmy pochopnie o tym, że nam będą te... że to od razu jest rozpad. No. To nie, to tak nie mówmy, to z daleko jest bardzo do rozpadu USA. Bardziej bym na miejscu zastanawiał się nad tym, w jaki sposób USA zareagują na większą ekspansję Rosji, bo proszę Państwa, jeżeli Europa kupi tą szczepionkę i zrobi Nord Stream 2, to będzie zupełnie sprzeczne z tym, co mówił Biden na temat swojej polityki. No, sami widzicie. Okej. Szanowni Państwo, która to godzina jest? Dopiero. Okej, proszę Państwa, ja się trochę nagadałem. Zaraz wracam i zacznę od pewnego eksperymentu, który Państwu odpiszę. Aha. Dzień dobry, mam pytanie odnośnie wczorajszego wywiadu pana Mazurka z panem Naimskim, gdy pan mówił rzeczy niesamowite, szował kwotami, a nawet bilionami złotych, jako kosztami transformacji energetycznej. Tak, panie Łukaszu. Co więcej, dzisiaj były minister Tchórzewski wręcz powiedział, że energia będzie rosnąć, ale ona i tak nie rośnie i to nie wpływa na konsumentów, ponieważ w koszyku konsumenta ona ma najmniejszy wpływ. Oczywiście, że będzie rosnąć. Pan Naimski przypadkiem powiedział prawdę. Powiedział prawdę, żebyśmy się zgodzili na wszystkie warunki, na poświęcenie polskiego węgla. Jak powiedział dzisiaj pewien fachowiec, wydaje nam się, że zbudujemy elektrownię atomową, której nigdy nie zbudujemy, bo nie mamy nawet żadnych planów i możliwości. Tak mu się wydaje. Rzeczywiście energia będzie rosnąć. My nie jesteśmy Afryką i tutaj nie ma Afryki równikowej, więc też cała fotowoltaika i te fermy na morzu wiatraków jakieś tam, proszę Państwa, mogą nie dać nam. Ale jednocześnie skończy się to tak, że będziemy kupować energię z zagranicy i obciążać tym mieszkańców. On mówił o kwotach ogromnych. Potem tu mówią, mówię naraz go Rosjanami, mamy kupować gaz z Norwegii, czy to ma być gaz rosyjski. Nie wiem, czy Norwegia ma tyle gazu. Przypuszczam, że zresztą ja, jeżeli chodzi o pana Naimskiego, ja mam swoje zdanie i nie jest ono zdaniem pozytywnym na temat, chodzi o pana Naimskiego, no ale trudno. O tym nie mówmy, to nie chcę być tutaj subiektywny. Natomiast to, co w ciągu dwóch głównych ludzi odpowiedzialnych, a właściwie Naimski był przez wiele rządów, łącznie z rządem Tuska, odpowiedzialny za politykę energetyczną i za pilnowanie tego wszystkiego, teraz też przecież, to trzeba mu wierzyć. Spodziewajmy się ogromnych wzrostów energii, proszę Państwa, elektrycznej dla użytkownika. Jeżeli przeanalizujecie dzisiejszą wypowiedź pana Tchórzewskiego, to oznacza, nie będzie litości. A notabene coś Państwu tylko muszę znaleźć, bo mniej więcej, a jeżeli rząd, czy ktoś w rządzie mówi na temat, już Państwo tylko będę musiał znaleźć, gdzie ja tu jestem, co oni tu mają, ja chciałem wszystkie zdjęcia, no. O, proszę bardzo, proszę posłuchać. Listopad 2019, Jacek Sasin. Podwyżki cen prądu dla indywidualnych odbiorców nie będzie. Grudzień 2019, Jacek Sasin. Niewielki wzrost cen energii. Styczeń 2020, zrekompensujemy tę różnicę, Jacek Sasin. Maj 2020, Jacek Sasin. Rekompensaty? Taki projekt przygotowałem, on jest gotowy. Grudzień 2020, nie będzie rekompensat za tegoroczny wzrost prądu. Podwyżka cen prądu, rachunek wzrośnie o 150 zł. Jacek Sasin, proszę Państwa. No, więc sami Państwo widzicie, a pan Tchórzewski wręcz dzisiaj powiedział, a to też człowiek, który się zna na energii na Śląsku zresztą i na tych wszystkich, zresztą na Śląsku chyba nie jest zbyt lubiany, Powiedział ewidentnie, że my i tak musimy wyłączyć kopalnie i jednocześnie i powiedział, że nie ma co się martwić z podwyżkami energii, bo w koszyku konsumenta ludzie więcej zarabiają, więc nic praktycznie nie stracą. Na tej zasadzie. Właśnie. A co pan, panie Piotrze, myśli na temat kolekcjonera z Gdyni, co mu zabrano w imieniu prawa kolekcjonowania? Panie Piotrze, ja nie wiem, nie chcę nawet myśleć na ten temat, znam tą sprawę, facet zbiera, bo oni stwierdzili, że jakąś ustawę. Proszę państwa, rządzi nami PiS. Nie rozumiecie, że według PiSu nie macie, nie możecie mieć żadnej własności. A już jak nie daj Boże zmieniajcie znaczki, zbieracie znaczki, to te znaczki też wam zabiorą. Oni mogą, wy nie możecie. Nie widzicie? Tak to wygląda. Okej, okay, proszę państwa, zróbmy sobie przerwę muzyczną. Najpierw to Ryszard Jasiński zagrał mi pewien utwór, który nagrał nam pewien utwór, który będzie najprawdopodobniej, rozpoznacie co to jest, więc ja czekam, żebyście państwo rozpoznali. Wrócimy, ja powiem o pewnym eksperymencie, może wtedy pan, panie Piotrze 72 zrozumie dokładnie, dlaczego zabrano temu numizmatykowi, jak powiem o tym eksperymencie. A potem prosiła mnie pani... Prosiła mnie wczoraj chyba pani Ania o piosenkę Zaciera wrócił, a nie, to chodziła przypowieść o, zaraz, gdzie to było? Przypowieść o żonie, prawda? Nie o Rzodkiewkach, gdzie ja mam tą przypowieść o żonie marnotrawnej? Czy wrócił żołnierz z wojny? Kto mi prosił wczoraj o tą przypowieść o żonie? Nie. No, czy ktoś mi przypomni, kto mnie prosił o przypowieść o żonie? Bo szukam. Bo szukam właśnie, nie mogę znaleźć, coś mi się tutaj, o, ale może będzie zaraz. Nie, no to może puścimy jednak pierwszy, wrócił żołnierz z wojny, bo to też świadczy o tym. Już, jest. Schwimmer, Feste, Szewców, Kawa zabrali, żona, o jest, ktoś mnie prosił o to, to puszczam to. No dobra, proszę państwa, innuendo, no już się podałem, co będzie, Queena w wykonaniu Ryszarda Jasińskiego, a potem żona przewrotna, mądrość Syracha, a niewredna żona, jak pani Ania tu napisała. Niewredna żona zaciera. No to oglądamy, no to słuchamy. Ja wracam i zaczniemy od pewnego eksperymentu, o którym państwu opowiem, a potem pogadamy sobie dalej na pytania. Zacier, żona przewrotna, mądrość Syracha, tak to Zacier nazwał, a przedtem innuendo Queenu w wykonaniu Ryszarda Jasińskiego, proszę państwa. Tutaj państwo dalej dyskutują o tych kopalniach i to jest prawda, panie Łukaszu, że 37 rok to ma być ta końcówka i oni do tego chcą wygasić wszelkie kopalnie, czyli tym rokiem odejścia od węgla. Jeśli tak, to po tym roku nastąpi całkowite, do tego roku nastąpi całkowite zamknięcie elektrowni węglowych i kopalń. Tylko nie wiem, skąd oni wezmą prąd, proszę państwa. Naprawdę nie wiem, skąd oni wezmą prąd, bo to wszystko, co się... Proszę państwa, nie ma ustawy o elektrowni jądrowej chyba nawet. Nie wiemy w ogóle... Proszę państwa, czy te elektrownie będą? Nie ma żadnych zabezpieczeń. Teraz się mówi o amerykańskich, ale to było za Trumpa na temat amerykańskiej techniki elektrowni jądrowych. Nie wiem, czy to będzie dalej. Nie wiem, czy co będzie dalej. Problemem ze Śląskiem, problem Śląska będzie bardzo duży. Tutaj posłuchamy zarówno od pana Naimskiego, jak i tego drugiego pana Tchórzewskiego. No to górnicy, no nie wiem co, dostaniecie jakieś pieniądze, załóżcie sobie budki. No, załóżcie sobie budki z warzywami, bo to tylko chyba o to chodzi. Natomiast kopalnie gdzieś musimy składować odpady z całej Europy, prawda? Tym bardziej, że Rosjanie, proszę państwa, się nie zgodzą na budowę elektrowni. Oni sami chcą budować, zdaje się, w Kaliningradzie coś i chyba będą chcieli ten prąd sprzedawać. Proszę zobaczyć, że wbrew temu, co mówił, że jest wbrew pozorom duży konflikt, bo od razu po odejściu Trumpa już zaczęto natychmiast w Niemczech mówić o Nord Stream 2, wręcz, że to jest taki żywotny to jest bardzo ważna rzecz dla żywotnych interesów Niemiec. Tak właśnie mówią. No więc cóż, proszę państwa, no możemy się tylko i wyłącznie czekać i zastanawiać, co będzie dalej. Najbardziej mnie uderza przede wszystkim to, że To, co oni powiedzieli, że bezwzględnie będą podwyżki prądu i to będą ogromne podwyżki prądu, a więc podwyżki wszystkiego. A więc nie mówmy, proszę państwa, tutaj o tym, czytałem wam to, co mówił Sasin, oni już nawet tak nie mówią, oni już zaczynają mówić jakieś idiotyzmy pod tytułem, oni już zaczynają mówić jakieś idiotyzmy pod tytułem, że w koszyku jest najmniej, że ona tak bardzo nie rośnie i tak dalej, proszę państwa. Niestety. Z tym się musimy pogodzić. Okej. Obiecałem Państwu, zamknięcie elektrowni węglowych nie jest wykonalne, chyba za skinie. Panie Leszku C., o jest, jest, nikt się nie będzie liczył z ludźmi. No. Jurek Opornik, dobry wieczór, prąd będzie z zagranicy. Polacy są bardzo bogaci i zasponsorują tańszą energię w innych krajach. Tak, oczywiście, że tak. Ale w dodatku, panie Jurku, Polacy będą szczęśliwi, że mogą to zasponsorować, bo dostaną 500+. A za 500+, jak wiemy, robi się wszystko. I dojdziemy teraz, proszę państwa, do słynnego eksperymentu. Jest to eksperyment Calhouna. To zwany mysią utopią. To było pewne doświadczenie prowadzone od lipca 1968 roku do 1972 roku przez tak zwanego amerykańskiego etologa Johna B. Calhouna. To był badacz behawiorysta, znany ze swych badań nad gęstością populacji i wpływem na zachowanie jednostek, co jest arcyciekawe, czyli twierdził, że właśnie. I teraz, proszę Państwa, wszyscy o tym mówią. Ja często słyszę u tych wszystkich różnych fachowców. O, przepraszam, że off topic, ale Nowa Zelandia 8,1 stopnia trzęsienie i wyją syreny przed tsunami o wysokości do 4 metrów. No, nieźle. A nie wiem, czy słyszeliście tak a propos, że na Islandii szykują się na wybuch jakiegoś wulkanu. Nie wymienię go na jego nazwę, ale no cóż, Ziemia się broni. Ja jeszcze dzisiaj czytałem również artykuł, że jakąś warstwę odkryto ostatnio w Ziemi, koło jądra. No, ciekawe. Ciekawe. No, ale wróćmy do tego, bo wszyscy tak mówią, eksperyment Calhouna, to może, no, może warto go opisać najpierw, proszę państwa. Eksperyment trwał na 1588 dni i jej przebieg podzielono na cztery fazy. Doświadczenie polegało na stworzeniu populacji myszy, składającej się najpierw z 8 osobników idealnego środowiska do życia. Myszy miały nieograniczony dostęp do pożywienia, wody i materiałów do budowy gniazd. Z ich środowiska usunięto wszystkie drapieżniki, a także zapewniono im opiekę medyczną, by uchronić populację przed chorobami zakaźnymi. Jedynym ograniczeniem była powierzchnia, czyli klatka o podstawie kwadratu o bokach długości 2,7 metra na wysokości 1,4 metra, która mogła pomieścić maksymalnie 3840 osobników. I teraz proszę posłuchać. Okres pierwszy, okres przystosowywania się, trwał do 104 dnia, kiedy to urodziły się pierwsze myszy nowego pokolenia. Jest to najkrótsza faza eksperymentu. Myszy dokonały podziału terytorium i zaczęły budować pierwsze gniazda. Okres gwałtownego rozwoju trwał od dnia 105 do dnia 314. Liczebność myszy dubluje się co 55 dni i osobniki dominujące, których pozycja społeczna jest wyższa, posiadają liczniejsze potomstwo niż słabsze osobniki. Myszy chętniej niż w pierwszej fazie przebywają w towarzystwie innych obcych myszy. Okres stagnacji trwał od 315 dnia do dnia 559. Na początku było 620 osobników. Populacja dubluje swoją liczebność co 145 dni. U samców następuje stopniowy zanik umiejętności obrony własnego terytorium, natomiast u samic powszechniejsze stają się zachowania agresywne i następuje zanik instynktu macierzyńskiego. Potomstwo jest odrzucane przez matki. W fazie tej populacja myszy osiągnęła szczytową liczebność wynoszącą 2200 osobników. Stale zamieszkujących była tylko 1/5 boksów przeznaczonych dla myszy. Stale zamieszkanych. Okres wymierania trwał od 560 dnia, w którym wskaźnik przyrostu naturalnego staje się ujemny, do dnia 1588, w którym zdechła ostatnia mysz, kończąc tym samym eksperyment. Samice coraz rzadziej rodziły, zachodziły w ciąże, w końcowej fazie eksperymentu populacja całkowicie utraciła zdolność reprodukcji. Dnia 600 nastąpiło ostatnie żywe urodzenie. W dniu 920 doszło do ostatniej kopulacji. Była to najdłuższa faza eksperymentu. Wśród myszy nastąpił całkowity zanik zachowań społecznych, takie jak obrona własnego terytorium i potomstwa. Ich czynności sprowadzały się do zaspokajania potrzeb naturalnych i czyszczenia futra. On wyciąga takie wnioski, że redukcja naturalnej umieralności w warunkach ograniczonej przestrzeni doprowadziła do nadmiernego zagęszczenia populacji. Młode osobniki, dojrzewając, nie znajdowały miejsca dla siebie w organizacji społecznej, w której wszystkie role były już obsadzone. Rozumiecie państwo? W warunkach natury, to jest najciekawsze zdanie z tego, rzeczywiście młode osobniki w dość zhierarchizowanym społeczeństwie, dojrzewając, nie znajdowały miejsca dla siebie w organizacji społecznej, w której wszystkie role były już obsadzone. W warunkach naturalnych wyjściem takiej sytuacji jest emigracja i rzeczywiście część myszy wyemigrowała, ale w eksperymencie była ona niemożliwa. Walczyły więc o te role tak zaciekle, że efektem ubocznym stał się upadek normalnej organizacji społecznej. Ponadto nadmierna liczba spotkań z innymi osobnikami doprowadziła do unikania kontaktów społecznych. Kolejne młode urodzone w tych takich warunkach były przedwcześnie porzucane przez matki oraz grupy rodzinne i wychowując się w zaburzonych warunkach nabywały cech autystycznych. W szczególności stawały się same niezdolne do podjęcia prokreacji i wychowane młodych. Kalon podsumował te obserwacje pisząc, że śmierć śmierci cielesnej, śmierć do kwadratu z tytułu jego pracy, prowadzi do śmierci organizacji społecznej i konsekwencji do śmierci duchowej jednostek i formułował hipotezy, że w analogicznych warunkach społeczność ludzi także podlegała podobnym procesom. Krytycy zwrócili uwagę, że eksperymenty laboratoryjne badają organizmy umieszczone w warunkach całkowicie odmiennych od naturalnych. Wpływa to na morfologię i funkcjonowanie ich mózgów, a więc na ich zachowania, rytm dobowy, rozród, reakcje na stres. W efekcie uzyskane wyniki nie muszą prowadzić do wniosków dotyczących organizmów w warunkach innych niż założone w badaniu. Ciekaw jestem, co powiedzieliby, proszę Państwa, co powiedzieliby dzisiaj ci krytycy, ponieważ tak się składa, że przykładając eksperyment Kalona na nas, na dzisiejszy świat, na ludzi w tej chwili, to wytworzono nam absolutnie sztuczne warunki. A więc zakłócono nam potrzebę samorealizacji i samorealizacji poprzez działania, również działania społeczne, potrzebę kontaktu poprzez maski, więc wyizolowano nas, nie rozpoznajemy dokładnie, porozumiewamy się tylko za pomocą głosu, bo duża zasłonięta część twarzy, a będzie jeszcze więcej, zaraz o tym powiem jeszcze o jednym eksperymencie, który dzisiaj sobie obejrzałem. Proszę Państwa, powoduje zakłócenia w komunikacji. Po oczach nie wiadomo, czy ktoś jest tylko i wyłącznie, po oczach nie wiadomo, czy ktoś jest przestraszony, czy zachwycony, czy ktoś kłamie, czy nie kłamie. Mówi się to głównie, trzeba mieć ogląd całej twarzy, po prostu całej twarzy. Więc widzicie Państwo, to jest pierwsza rzecz. Stworzono całkowicie warunki sztuczne, bo to są warunki sztuczne dla człowieka, skoro człowiek nie może się przenosić, nie może zmieniać miejsc zamieszkania, nie może się socjalizować, kontaktować, jest jakby uwięziony w takiej właśnie klatce. Biorąc pod uwagę populację ludzką, to jest to cała Ziemia, z której też nie ma gdzie tak naprawdę uciec. Widzicie. I warto się na ten temat zastanowić, co teraz się dzieje. Tu Werum pisze, wypisz Wymaniul lockdown. Tak, to jest to wszystko. To jest to również, to co się dzieje, jest również pewnego rodzaju, tak jak mówił Kalon, śmiercią do kwadratu, bo jest to przede wszystkim oczywiście w cudzysłowie, a nie dosłownie, jest to śmierć człowieka jako jednostki społecznej, jako elementu społeczeństwa. Jest to po prostu, a dodatkowo zapewnienie, te tak zwane tarcze, nie tarcze, 500+ i inne rzeczy, a więc dokładnie zapewnienie, żeby nikt nie umarł z głodu, tak prawdę mówiąc, powoduje również coś takiego. Jest to jakby hodowla po prostu. Jest to po prostu hodowla. No, w jaki sposób? I tak to się, pani Iga mówi, ja nie poznaję ludzi na ulicy. Wielu ludzi nie poznaję, ponieważ potrzebuję jednak oglądu, nie tylko innego. Poza tym nie wiemy, jaka będzie reakcja zbliżającego się człowieka. Człowiek w masce, podświadomie jak zawsze, kojarzył nam się z wrogiem. z kimś, jak nie widzimy twarzy, kojarzy nam się z wrogiem. No przecież nie dlatego komandosi malują sobie twarze i zasłaniają twarze, czy policjanci, żeby ich nie poznano. To też oczywiście, ale również dlatego, żeby budzić strach i grozę. Ktoś niedawno powiedział żartobliwie, że kiedyś wejść w masce do banku, to zaraz cię ochrona zastrzeliła i wzywali policję. Teraz wszyscy wchodzą w maskę. Prawda? Tutaj też się dowiedziałem, że kiedyś jak podchodziło się w masce czy w hełmie motocyklowym, także nie było widać twarzy, żeby wyjąć pieniądze z bankomatu, zaraz pojawiała się ochrona i bankomat nie działał, prawda? Teraz okazuje się, że wszystko, że już to nie działa, że każdy może podejść, prawda? No. Tak to jest. Ciekaw jestem, jakby teraz powiedzieli krytycy, gdyby przebadać tą populację. Ja przypuszczam, że istnieją na jakimś tam poziomie, o którym nie wiemy, proszę Państwa. Istnieją jakieś badania psychologiczne tego eksperymentu, jakim teraz ludzkość jest poddawana. Ale wyników tego raczej nie poznamy. Przede wszystkim ta sytuacja, o której Karol nie pisze, to jest tak, że to głupio nazwać w stosunku do myszy odczłowieczenie, ale powiedzmy dehum, nie wiem jak to powiedzieć w stosunku do myszy, ale myszy, które są także jednostką żyjącą w ścisłym stadzie, proszę Państwa, to błagam, nie zwracajcie Państwo uwagi na kretynów, dobra? Kretyni są zawsze i zawsze będą, no. I tak przykłada, że chyba po jednym eksperymencie dzisiejszym wiem, kim jest ten pan. Także dajcie ze spokój. Niech se pisze, co chce. Oni tak nie zrozumie, o czym ja mówię. Więc proszę Państwa, zastanówcie się Państwo nad tym właśnie, w jaki sposób społeczeństwo staje się zdehumanizowane i ograniczone tylko i wyłącznie do swojego własnego, do swojej własnej klatki. Tak, swojej własnej klatki, proszę Państwa. Dlatego, bo przecież to, że jak się realizujemy, to ważne jest, realizujemy się w społeczeństwie. Jeżeli dzieci prawie rok nie chodzą do szkoły, to w tym wieku ich stopień socjalizacji będzie dużo gorszy niż w moim pokoleniu, czy w któregoś z Państwa pokoleniu, prawda? Sami widzicie, no nadaję przykład tutaj, bo ciągle nie zwracacie na to uwagę tego hejtera. Przecież on to robi tylko po to, żeby mnie zdenerwować. Jemu to sprawia fizyczną wręcz przyjemność. Uważa, że mnie dręczy. A założę się, gdybyśmy się spotkali w cztery oczy, jest to mała świnka, którą zdepnąć taką pluskwę, taką małpę, zdeptać bardzo szybko, prawda? Ale takich zachowań jest coraz więcej, proszę Państwa. Autentycznie, ja patrzę z przerażeniem, bo obserwuję przecież dokładnie ten internet, co się dzieje na Facebooku. Od dawna nie było to, w tej chwili następuje jakaś kumulacja hejtu, nienawiści wzajemnej do siebie, po prostu odreagowania w ten sposób na innych. No właśnie, widzicie Państwo? No. Tak to mniej więcej jest. Natomiast idą o wiele gorsze, bo dzisiaj zrelacjonowano eksperyment francuski, dwóch francuskich lekarzy, czy tam genetyków, czy różnych wirusologów. I pokazano to na przykładzie, proszę Państwa, sklepu. Jest taki sklep, no powiedzmy, że to będzie Carrefour, nie chcę zmieniać nazwy, jakiś duży, wielkopowierzchniowy i mamy takie, i tam było tak to zilustrowane, i mamy półki, te rzędy półek, prawda, z towarami. Idzie jedna osoba po jednej stronie, druga idzie po drugiej stronie. I okazuje się, że ile czasu potrzebują, bo oni badali drobinki wirusa, przedostać się na drugą osobę. I w masce to jest więcej czasu i trzeba się lepiej zabezpieczyć. I wniosek z tego jest, że nawet jeżeli idziemy w tym wymaganym, mówiąc po niemiecku, absztandzie 1,5 metra, czyli z jednej półki nas dzielą, to i tak ten wirus się przedostanie. W związku z czym należy mieć, proszę Państwa, należy mieć na sobie maseczkę i przyłbicę. Rozumiecie Państwo? Maseczkę i przyłbicę, czyli jeszcze bardziej zdepersonifikować człowieka. Bo to polega właśnie na depersonifikacji to wszystko. To jest dlatego przytoczyłem i opowiedziałem Państwu o tym eksperymencie. O tym eksperymencie na myszach, bo my chyba takimi myszami dla kogoś tam jesteśmy. Tak mi się wydaje przynajmniej. I to jest oczywiście teoria spiskowa. Ale trudno w nią nie wierzyć, patrząc na to, co się dzieje na świecie. Nawet jeśli, proszę Państwa, ten wirus jest tak groźny, I nawet jeśli rzeczywiście istnieje coś takiego jak wyzwalacz, czy jest to broń biogenetyczna i to wszystko rzeczywiście za to jeszcze nas czeka coś bardziej, to nawet jeżeli, to należy zawsze zadbać o to, by zachować więzi społeczne i zachować jakiekolwiek i zachować społeczeństwa, proszę Państwa. Niestety, to wszystko zmierza do tego, że ten tłum karmiony za pomocą 500 plus i różnego rodzaju rzeczy będzie coraz bardziej karmiony. Stąd też jest mowa o tym bezwzględnym dochodzie, po prostu, żeby tacy zdepersonalizowani ludzie nie obalą żadnej władzy. To jest właśnie coś przerażającego. I teraz ten eksperyment Kochona przypomniał mi się, kiedy słyszałem dzisiaj o tym eksperymencie francuskich biogenetyków czy francuskich wirusologów. Arcyciekawa rzecz. Co pisze taka jedna Agata, którą chcę mówić. Moim zdaniem to są prace nad udoskonaleniem biometrii. Chiny zalały rynek techniką i sprawdzają, że też to w trudniejszych warunkach. Kiedy tylko twarzy widać fragment oczu i zestrają do schodem. Tak, to co innego, to jest kwestia biometrii, ale to dotyczące, zdaję sobie, nie tylko to jest jeszcze tak zwane mikrotiki, to są zmarszczenia czoła i tak dalej, ale widzę, że oni coraz bardziej chcą ludzi zasłaniać. Jeżeli chcą zasłaniać, to oznacza, że, bo też jeżeli dojdziemy do tego, bo walka z COVID-em, proszę Państwa, jak zauważyłem, to też nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że walka z COVID-em polega, tutaj są szczepionki z jednej strony, ale głównie polega na oznaczaniu ludzi różnego rodzaju aplikacjami i znacznikami, ale nie na szukaniu lekarstw, prawda? Szczepionki, ale dlaczego nikt nie szuka lekarstw? Tu ktoś mnie prosił, żebym przeczytał, ja się nie do końca zgadzam z panem Ziemą, ale pani Dorota, ja prosiłem tego pana, czy mogę to przeczytać, pan Leszek, ale wpis z FB ktoś tutaj dał. Pan jakiś Michał Kolbusz, no ale cóż, pan mi nie odpowiedział, więc aha, chyba mogę przeczytać, więc przeczytam państwu coś takiego. To taki wierszyk zainspirowany jakimś tam filmikiem. Proszę bardzo. Mówi żuczek do Biedronki, poznaj wielką moc szczepionki. Są w niej łąki, aromaty, lasu zapach, trawa, kwiaty, są w niej cudowności wszelkie, pyłki roślin, siły wielkie, a ukłucie to ozdoba, nie dopadnie cię choroba. Na to Biedroneczka rzecze. Oj, mu wdzięczny żuczku miły, po co wkładasz tyle siły, dzwonisz do mnie, piszesz, pukasz, ty mnie chyba chcesz oszukać. Ja przejrzałem twe zamiary, twe zaklęcia, czary mary, nie przekona mnie ta gadka, wara od mojego statka, nieprzyjemna jest twa gęba, wierzę w to, co mówi zięba. Jak na prawdziwą bajkę przystało, jest jeszcze jeden suplement. Minął miesiąc jeden cały, żuczek zrobił się ospały, nawet łapką przestał ruszać, do jedzenia trza go zmuszać, brzuszek boli, dreszcze wszędzie. Żuczek nie wie, co z nim będzie. Dałem z 200 tym kłapczuchom, aferzystom, czarnym muchom, naobiecywali wiele, że zapełnią mi portfele. Dałem sobie wstrzyknąć dawkę, to podbije twoją stawkę. Gdybym jadał witaminy, pił oleje, gryz maliny i zażywał suplementy, bym nie trafił w te odmęty. Odwiedziła go Biedronka, przyszła także ciocia Stonka. Z cioci znana jest zielarka, kropla miodu, słodu miarka, może jeszcze jest nadzieja. Znam jednego dobrodzieja, jego leki czynią cuda, zobaczymy, czy się uda. Lecz obiecać masz poprawę i szczepionki wpuścisz w trawę, pójdziesz głosić między dęby, że lekarstwo masz od zięby. Ale proszę Państwa, ja czytam to nie dlatego, żebym się absolutnie zgadzał, bo całkowicie się z tym wierszem nie zgadzam. Pani Doroto, proszę mi wybaczyć. I nie jest to reklama pana Zięby, to nie o to chodzi, to jest pokazanie czegoś, proszę Państwa, to jest pokazane czegoś, chciałem pokazać coś, co pewien proces, który się dzieje w tej chwili. Proszę zauważyć, to jest o szczepionkach i o kimś, kto jest uznawany przez niektórych za znachora, przez niektórych nie, niektórzy wierzą w jakieś cuda, niektórzy nie wierzą. Panie Aniu, panie Ryszardzie, przestańcie wyśpiewywać sobie swingowo te świństwa do re mi do re, do la sol fa, przestańcie, no. Rozmawiał ze mną pan Ryszard, ale to jest tak troszeczkę, taki przerywnik troszeczkę jest, no. Okej, okay. No żartuję sobie. I proszę Państwa, jest i w tym, i to jest taki fragment, taka rzecz. Proszę zauważyć, nikt nie myśli o leczeniu. Wszyscy myślą zaszczepić, I to wszystko. Nikt nie myśli o leczeniu. Nikt nie myśli o tym, o lekarstwach. To powoduje z jednej strony, iż podkreśla się w ten sposób beznadziejność tej choroby, bo jak na raka nie ma lekarstwa, prawda? Nie ma żadnego lekarstwa jak na raka, bo na przykład na grypę, no przecież można wziąć jakąś antygrypinę, czy jak to tam się nazywa, można aspirynę, nie aspirynę, antybiotyk, tutaj nie ma, prawda? Więc ta choroba jest beznadziejna, gorsza od raka. No może szczepionki nas jeszcze uratują. A po drugie, zaczynamy wierzyć powoli w cuda i w każdego, kto powie, mam lekarstwo. Jedni się będą leczyć tym, co mówi pan Zięba. Ja nie neguję, że to może być rzeczywiście. Ale nawet wtedy, gdyby chciało się to opanować i wyleczyć, trzeba by było wziąć pod uwagę również takie specyfiki, jakie daje pan Zięba, czy takie specyfiki jak ta amantadyna, czy coś tam, po prostu. No. Sami, także, proszę państwa, różne rzeczy. I stworzyć lekarstwo. Nikt nie pracuje. Nikt nie pracuje nad lekarstwem. Na początku coś się mówiono, ale nie. Wszyscy myślą tylko i wyłącznie o szczepionkach, prawda? O, tutaj mi jeszcze taka jedna Agata pisze, że ona jest psycholog, to trzeba jej niestety wierzyć, że z drugiej strony skupianie się na samych oczach wywołuje chęć nawiązania relacji bardziej oficjalnej. Niższe fragmenty twarzy, patrząc na usta, szyję, dekolt, szczególnie na dekolt, no nieważne. Człowiek wysyła sygnał o chęci zawarcia bardziej intymnej reakcji, zaznaczony też jest płciowość, a świat dąży do zatarcia płciowych różnic. Tak, to prawda. Rzeczywiście, oczy to są bardziej oficjalna relacja w tym momencie, więc jak państwo widzicie, to wszystko ma swój cel. Eksperyment Kalona, chyba Agatko, przyznasz mi rację, to napisz mi, czy mi przyznasz rację, da się absolutnie zastosować, do tej sytuacji dzisiejszej, prawda? Pani Dario, tu pani wymienia, Merk coś proponuje, tak, ale jaka jest, pani Dario, ale jaka jest, proszę zobaczyć, to jest 1% artykułów na temat lekarstw, bo pani tu wymienia amantadyna, ivermectin, hydrolo, coś tam takiego i inne. Dobrze, może coś proponują, tylko co z tego? Co się dzieje? Ja teraz widzę jedną rzecz, jedno lekarstwo, respiratory. Z czym się kojarzy respirator? Z człowiekiem umierającym. Dzisiaj słyszę, że jest tylu i tylu pacjentów i tylu respiratorów, starczy. Respiratory nie ratują, proszę państwa, bezpośrednio. One albo przedłużają agonię, albo pozwalają organizmowi zwalczyć coś tam. Więc no może w sensie tym wszystkim, może... rzeczywiście w tym sensie może rzeczywiście ratują, ale to nie jest lekarstwo. To nie zwalczy wirusa, to tylko pomoże przetrwać największy atak i to jest wszystko. Przecież jeżeli nas bombardują, to schrony pomagają nam przetrwać bombardowanie, pomogą, ale walka z bombardowaniem polega na wystawieniu baterii przeciwlotniczych, prawda? No właśnie. Iga, a mnie się wydawało, że oczy są zwierciadłem duszy. Tak, oczywiście, tylko ci, co to powiedzieli, nie chodzili w maskach. Tylko i wyłącznie w kontekście. A kontekst to jest cała twarz. Oczy, usta, załamania koło oczu, to, czego nie widać w maskach. Prawda? Więc cały kontekst to jest, i dlatego tak się mówi, oczy w tym momencie dopasowują się jednak do kontekstu twarzy. Stąd tak często mówimy. No. O, właśnie Agata mi napisała. Tak, ten eksperyment ma przełożenie na obecną sytuację. A mysza, jesteśmy myszami dla Chin. Pewnie tak. To znaczy dla Chin, chociaż Agatko, dla Chin same myszami są sami Chińczycy. No właśnie. Okej. Okay. To prostego człowieka, Julian Tubim w wykonaniu zespołu Akurat, proszę państwa. Dlaczego? Nie wiem, dlaczego to, proszę pani Igo, to wszystko, dlaczego się dublują? Nie wiem, to wszystko zależy również od serwera, na którym jest Radio King. To nie mój serwer, ja też się przecież łączę z tym przez internet, tylko mam wejście tam do streamingowe. Proszę państwa, proszę mi tutaj napisać wyraźnie, czy z tym głosem wszystko, jak trzeba, czy dobrze. Trochę odchodzę od mikrofonu, trochę przechodzę, no trudno, nie mam go w stałym miejscu, też muszę się troszeczkę poprzesuwać czasami, czy... Jak patrzę na jakiś tam, na drugi komputer. Pani Aniu, nie ma za co mnie przepraszać. Co wyszło? No nie wyszło, tylko ja, jak obiecałem państwu, nie zwracam uwagi w tej chwili na plusk, tylko je rozgniatam, tym bardziej, że jestem poza zasięgiem. Poza czasie nie ma. Oczywiście, że wszystko zależy od pieniędzy i będę, proszę Państwa, cały czas, nie tak jak oczywiście w Realu, ale ja dzięki Państwu istnieję i mam nadzieję, że będę istniał dłużej dzięki Państwu, bo to w tej chwili wymaga jednak określonych nakładów i mamy coraz więcej pomysłów. Właśnie dzisiaj jeszcze z Krzyśkiem Werkowiczem pewien pomysł żeśmy sobie opracowali i będzie dobrze. I to radio się naprawdę no po prostu więcej będzie różnych rzeczy. No widzicie, już mi się zaczyna język plątać. Na razie jestem sam, muszę sam wszystko przygotowywać, proszę mi Państwo wybaczyć czasami takie rwanie, ale to sam po prostu wszystko przygotowuję. Ja potrzebuję jeszcze ochotnika od Państwa, od kogoś, kto by się w jakiś sposób ze mną połączył albo przez Facebook, albo przez wstępnie, ale i byśmy sobie zrobili taką małą rozmowę jutro na antenie. Tutaj pan Adrian nie włączył mikrofonu. Nie wiem również dlaczego, bo jak transmitował na żywo, to leżał sobie w jakimś tym ładnej pozycji i tak dalej, więc nieważne, ale nie wiem dlaczego nie włączył mikrofonu. Ja mówię wprost, ja wysyłam link do strony konkretnej, przez którą można tego typu transmisję prowadzić, tak jak z Peterem, więc może Leszek chce rozmnożyć. No rozmnożą się audycje po prostu, no właśnie. Raz głośniej, raz ciszej, jak pan się rusza, ale ja słucham przez głośniki. No może rzeczywiście, no ale nie umiem tak sztywno siedzieć, mam ten mikrofon w jednym miejscu. A siedzę tu przy tym sam. Nie mam żadnego również stołu montażowego i montażysty. O. No ale dobrze, że tak w ogóle leci. Więc proszę państwa, prawdopodobnie i jeżeli zrobimy parę różnych rzeczy, no to naprawdę to zacznie być więcej historii. Mamy pewne plany, których nie chcę, proszę Państwa, tutaj wszystkim zdradzać. Ja jeszcze chcę napisać i powiem szczerze, że jeszcze ten tydzień cały, a ponieważ jestem w tak zwanej samoizolacji, to już nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł wyjść z tej samoizolacji po prostu, bo chciałem zobaczyć sobie dobrze to miasteczko. Pani Gabriela, a propos energii, dobrze, zaraz przeczytam, to będę chciał dokończyć przecież ziemię utracono i jeszcze mam parę książek, w tym jedną książkę o całym tym świecie dzisiejszym, tak jakby sprawozdania nie tyle z tych podróży, ale to, proszę Państwa, co ja spotkałem w tym czasie, to będzie bardzo brutalna i bardzo dla niektórych brzydka książka, brzydka w sensie estetycznym, ale tak jest. Chcę pokazać w ogóle to wszystko. Już pani szukam, bo tutaj pani Gabriela, tak? Pani Gabrielo, tylko szukam tego pani, przeczytam to, co pani napisała, energię, tylko szukam pani wpisu gdzieś i on był gdzieś mi przeleciał. To też leci na bieżąco, a ja tego to czytam sam. To też niektórzy mi mówią, zawodowcy, że to jest wariactwo, co ja robię, narażam się na różne rzeczy, teraz bez kontroli, bez żadnego faceta chcę wejść, żeby na żywo z kimś rozmawiać, to jeszcze mi nawtykają. No pewnie, że mi nawtykają. No. I oni mnie, ja im. I tak będzie. Pani Gabriela, nie mogę znaleźć pani tego wpisu, a z przyjemnością by przeczytał. No. No. No właśnie. Tu pan Dramot pisze, że pan pułkownik walczy, żeby takie osoby jak ja mogły sobie pisać, co chcą i gdzie chcą. Mam rację, oczywiście, tylko pod warunkiem, że nie ma żadnych osobistych wycieczek. W tym nie ma osobistej wycieczki, więc zostawię, panie Delamotte, pana. Łaskawie zostawię. A resztę to mam to gdzieś. Mam to gdzieś, proszę państwa. Gdzie tu jest ta pani? Przepraszam bardzo, pani. O, jest. Polacy opracowali
jest
metodę...
Jest godzina 21.
Dziękuję. Polacy opracowali metodę... To ta osoba, z którą zdradzam żonę, z komputera mi podpowiada. Polacy opracowali metodę zgazowania odpadów. Z tego wytworzy się energia elektryczna. W Andrychowie ma powstać pierwszy tego typu kombinat. Więcej info w Radiu Wnet. Pani Gabrielo, tak, ale to jest również... Niemcy nad tym pracują. To, że opracowali, to nie oznacza, że to zostanie, bo już zostały mniej więcej podjęte decyzje dotyczące oczywiście amerykańskich elektrowni, w amerykańskiej technologii elektrowni atomowych, fotowoltaniki, którą już odczytałem, fotowoltaniki, którą proszę Państwa, nie my będziemy produkować i także i tych farm wiatrakowych, tak jak w Danii po prostu. No, zobaczymy. Zobaczymy, proszę Państwa. Okej, okay, co ja tutaj miałem Państwu jeszcze powiedzieć? Jutro również zapraszam na coś w rodzaju KHT, na te question and answers, to już sobie pogadamy po prostu, więc przygotujcie mi Państwo pytania i jeszcze raz proszę, może ktoś się zgłosi, bądź przez Facebooka, bądź mailowo przeze mnie, bądź nawet tutaj, żebyśmy sobie, bo będę potrzebował maile, zaraz Panie Krzysztofie coś powiem. I zaraz odpowiem na to pytanie i na żywo po prostu też coś spróbujemy sobie na żywca z kimś po prostu. No, PJ Stone, a propos COVID, mały żart. Na przesłuchaniu policjant pyta się faceta, proszę jeszcze raz opisać całe zdarzenie. Tak jak mówiłem, wróciłem z pracy do domu wcześniej niż zwykle, patrzę w sypialni, na łóżku leży moja naga żona i obok nagi sąsiad. No dobrze, mówi policjant, to już pan mówił, a co się wydarzyło potem? Potem oni oboje zmarli na COVID, bardzo dobre. Pan Krzysztof mnie pyta, co pan sądzi o zamówieniu mszy na Wiastej Górze w intencji taśmą Bajtka. Ja nie chcę tego komentować, bo jest ksiądz Kamil, ponieważ tak jak wczoraj mówiłem, to dla mnie jest jedno złamanie jednego z przykazań, czyli nie wzywaj imienia swojego Boga nadaremno, prawda? To wystarczy. No. Tylko, ale co na szczęście, bo nie wiem. No. Także ja nie rozumiem, dlaczego to ma być, co wyborcza ma zmienić, taśmy mają się wymazać, czy taśmy mają być lepsze. Nie wiem zupełnie, proszę Państwa. Nie wiem. Nie wiem, nie potrafię o tym odpowiedzieć. Pani Gabrielo, wracając do tego, to w Niemcy również pracują bardzo mocno nad tak zwaną tą hydro, czymś tam tego węgla. Jakieś paliwo chcą z tego robić. Ja dokładnie się wodorowaniem, czy coś takiego, ja się na tym nie znam dokładnie, ale w przypadku Polski obawiam się, że wynika to wynika z tego, że górnicy muszą sobie założyć budki z warzywami chyba. Przykro mi, ale nikt nie będzie na ten temat, ale nikt nie będzie się przejmował losem ludzi, a w razie czego to policja kupiła kolejne pały, kolejne polewaczki i zatrudni kolejnych do rozpędzania tłumów. Tak to wygląda. Okej, okay, proszę Państwa, jutro sobie jeszcze pogadamy. Naprawdę, może ktoś jest odważny, kto by do mnie napisał, bądź przez Facebook, przez priwa na Facebooku, bądź tutaj, a nie musi się przedstawiać, wystarczy, że głos będzie, nie wiadomo skąd, jak go nie przedstawię, jak nie będzie chciał i tego nie będzie widać, kto jest kto, ale będzie słychać po prostu i sobie pogadamy. No, może taka jedna Agata się weźmie, odważy w końcu, to wyślę jej linka i przetestujemy w dzień. Okej? Okay? Dobra. A jutro imieniny obchodzą Adrian, idziemy pod pałac robić Adrianowi, proszę Państwa, składać życzenia. Oliwia, Adrianna, Fokas, Fryderyk, Gerazym, Jan, Jeremiasz, Konon, Krzysztof, Marek, Pakosław, Teofil, Wergilia, Wergiliusz, Wirgilia, Wirgiliusz, Wolimir, Wacław, wszystkiego najlepszego, drodzy solenizanci, drodzy jubilaci też, a jutro mamy Dzień Doceniania Pracownika. Proszę Państwa, czujcie się docenieni. Ja też się czuję doceniony. Sam siebie doceniam, bo sam se w tym radiu pracuję. Sam się, prawda? Światowy Dzień Modlitwy. Och, to by się wielu ludziom przydało. Prawdziwej modlitwy, a nie według instrukcji obsługi Pana Boga. Dzień Dentysty, Dzień Doceniania. No już było, ale nie, to doceniania wszystkiego. To jutro docenimy Sasina. Mogło być gorzej. Dzień Wiedzy o Dysocjacyjnych Zaburzeniach Osobowości. I dzień teściowej, proszę Państwa, doceniamy wszystkie teściowe. Pozdrowienia dla wszystkich teściowych. Mam nadzieję, że Państwu się z teściami dobrze układa i z teściowymi szczególnie. Ale wiecie co? Ten Dzień Wiedzy o Dysocjacyjnych Zaburzeniach Osobowości to proponuję, to jest chyba dzień, to inaczej będzie się nazywać Dzień Posła i Senatora, prawda? No. Biedne Adrianki. Nie chcę słyszeć moich życzeń, Adrian. Biedne Adrianki, biedne. Miałem Państwu puścić na koniec coś o Adrianie, ale nie puszczę, nie będę już Państwa męczył, bo jutro staje się piątek, prawda? W Polsce też jest piątek, czy już zmienili? Czy w Polsce jest narodowy piątek? Nie wiem. No i jakie pytanie? Tylko to może dzisiaj, może już jutro, bo dzisiaj kończę. I na koniec puszczę Państwa Nocny Kochanek pod tytułem Piątuniu. Albo Pani pisze to pytanie, jak Pani ma. No, w tej chwili. Także, proszę Państwa, jutro jest piątek. W Polsce chyba też jeszcze jest piątek. Nie skasowali? Piątka? Nie skasowali. Muszę jeszcze poczekać, proszę Państwa, bo tu widzę, że Bo tu widzę, co ja tu widzę? Widzę, że ktoś ma pytanie i nie może go napisać. To nie go pisze, to zaraz będzie. No, zaraz odpowiemy. Albo nie się obrazimy, więc pani Marzena. Albo odpowiemy, albo się obrazimy. No. A, Łukasz Koja, pan Najemski mówi, że kopalnia Bogdanka ma zapewnić dostawę węgla do 2030 roku. No, czy on tam, jeżeli by się tak dokładnie przeanalizować, co mi pan Najemski, to mówił wyraźnie o sprzeczne rzeczy ze sobą, a również niestety rzeczy, które właśnie. Jak się można samoizolować z panem Krzysztofem W? Self-isolation. Nie tylko z panem Krzysztofem W, no bo my się samoizolujemy. Krzysiek się jest jakieś 200, 150 mil ode mnie, ja jestem 150 mil od niego i się samoizolujemy. Potrafimy się samoizolować. Ale zgodnie z decyzją i zgodnie z tym wszystkim, co napisałem, jestem w tak zwanym self-isolation, to znaczy są tylko gospodarze. Można do mnie, niektórzy mogą do mnie jeszcze przyjść, odwiedzić. No ja natomiast nie mogę nigdzie wychodzić i to jest paranoja. I nigdzie nie wychodzę niestety, muszę siedzieć w domu. No. Także można, jak się logicznie pomyśli, ale to trzeba najpierw myśleć logicznie. Okej. Dobranoc Państwu i na koniec nocny kochanek i piątunio. I życzę go wszystkim Państwu, życzę nie nocnego kochanka albo nocnych kochanek, a właściwie to życzę wszystkim Państwu nocnych kochanek, bez względu na to, kim i w jakim statusie są te kochanki czy ci kochankowie, bo to zawsze przyjemniej. Człowiek nie jest samotny, prawda? Ktoś kiedyś powiedział, że jak to ktoś powiedział, że jak to ktoś mówił, że good night i a, że jeśli dobranoc to razem, a jeśli dzień dobry to osobno. Good night and good morning, prawda? No właśnie. Piątunio, nocny kochanek i dobranoc Państwu do jutra. Jutro zapraszam na kolejną serię pytań i jeszcze pogadamy sobie o wszystkim. Słuchamy i trzymajmy się.